Drodzy braterstwo, drugi temat to niebezpieczne wyżyny. Powiem wam, skąd pomysł na taki temat. Od pewnego czasu czytam Pismo Święte w tak zwanym zwycięskim planie czytania Biblii. Jest coś takiego w internecie, możecie sobie poszukać, jak zwycięski plan czytania Biblii. Polega on na tym, że przez cały rok czytając codziennie kilka fragmentów z Pisma Świętego, przeczyta się całe Pismo Święte, dwukrotnie psalmy i przypowieści i dwukrotnie Ewangelię. W każdym dniu jest rozpisany jakiś fragment Starego Testamentu, jakiś psalm albo przypowieść, najczęściej jeden rozdział, nieraz tam się zdarzają dwa, trzy rozdziały i jakiś fragment z Nowego Testamentu. Powiem wam, skąd to się wzięło i dlaczego was do tego zachęcam. Na to złożyły się dwie rzeczy. Kiedyś zadałem sobie pytanie, czy tak naprawdę, bo takich momentów, kiedy zaczynałem czytać Pismo Święte, żeby je przeczytać całe, było kilka i nigdy jakoś nie dawałem rady. Zawsze jak wypadłem z rytmu, to potem gdzieś tam już mi to uciekało, potem do tego wracałem, już miałem jakieś zaległości, nie zdawałem tego już nadrobić i gdzieś to umykało. Jak przeczytałem, że to jest zwycięski plan czytania Biblii, który pomoże przeczytać całe Pismo Święte przez rok, to się do tego zachęciłem i spróbowałem jeszcze raz. I rzeczywiście to działa, bo Stary Testament zawiera te wszystkie historie narodu wybranego. Psalmy i przypowieści to taki przerywnik. I Nowy Testament, czyli to, co dość dobrze znamy. I udało się to. W zeszłym roku się to udało i w tym roku to kontynuuję. Myślałem, że po jednym razie przestanę. Ale moja córka była na chórze Syloe, bo ona śpiewa w tym chórze Syloe i spotkała koleżankę, która miała na imię, która nazywała się Makarzec. I to była wnuczka brata Makarca, ale opowiadała mi o tej swojej koleżance, w związku z tym to nazwisko gdzieś mi się zakodowało. I w jakimś starym numerze na straży, który czytałem, bo robiłem sobie porządki w biurku i mówię, jakieś tam papiery mam, to je tam powynoszę, bo w piwnicy też mam taki regał z takimi papierami, do których rzadziej sięgam. I przeglądam i piszę świadectwo brata Makarca, jego życia, jak tam w czasie wojny, jak musieli opuszczać swoje miejsce zamieszkania, tułali się gdzieś tam po rodzinie, takie przeżycia, które tutaj braterstwo pewnie starsi wiekiem pamiętacie. I tamten brat Makarzec mówi, że Bóg go cudownie wyratował od śmierci, bo już była taka sytuacja, gdzie myślał, że zginie. I że przez całe jego życie udało mu się 41 razy przeczytać całe Pismo Święte. I jak mnie to zawstydziło, mówię, jakbym nawet teraz czytał, to i tak już prawdopodobnie nie doczytam, bo nie dociągnę tylu lat. I mówię sobie, to ten brat przeczytał 41 razy Pismo Święte, 40 albo 42 razy już w tej chwili, ale to było ponad 40 razy, braterstwo, i to było strasznie zawstydzające. Dlatego w tym roku też postanowiłem to czytać i na razie nam się udaje, moja żona dołączyła teraz do tego i kilku członków zboru też dołączyło. I czytając Stary Testament właśnie zwróciłem uwagę na pojawiające się fragmenty o wyżynach, na których Żydzi, to były miejsca ich kultu, na których oddawali cześć. Właśnie komu o tym będziemy mówić. I ten temat niebezpieczne wyżyny, będzie chodził ten zmieniacz, tak? Ten temat niebezpiecznych wyżyn musimy zacząć od pierwszej Księgi Królewskiej, trzeciego rozdziału, pierwsze cztery wiersze. One opisują, że cała ta historia tego kultu na wyżynach w Izraelu zaczęła się od króla Salomona. Przeczytam, braterstwo, ten fragment dla tych osób, które być może tu z tyłu nie widzą. Salomon spowinowacił się z Faraonem, królem egipskim, biorąc córkę Faraona za żonę i sprowadzając ją do miasta Dawidowego, zanim jeszcze ukończył budowę swojego domu i przybytku dla Pana oraz muru wokół Jeruzalemu. Tylko lud składał jeszcze ofiary na wzgórzach. To jest słowo, które oznacza wyżyny, czyli takie miejsca wyniosłe. Gdyż nie wzniesiono jeszcze do tego czasu przybytku dla imienia Pańskiego. Lecz Salomon miłował Pana, postępując zgodnie z postanowieniami Dawida, swojego ojca, tylko że składał też ofiary i spalał kadzidła na wzgórzach. Król udał się też do Gibeonu, aby tam złożyć ofiary, gdyż to było najprzedniejsze wzgórze ofiarne. Na tym ołtarzu złożył Salomon 1000 ofiar całopalnych. I tak się zaczął, Tak się zaczęła historia takich tych wyniosłych, wzniesionych miejsc, wzgórz czy wyżyn. Jakbyśmy o tym powiedzieli, tak się braterstwo, ta historia zaczęła. Ale co jest ciekawe, jeżeli prześledzimy to, co się działo z tymi miejscami wzniosłymi, tymi miejscami, gdzie składano ofiary, to okazuje się, że to nie były miejsca bałwochwalcze. Druga Księga Kronik, 33 rozdział, wiersz pierwszy, żeby było wiadomo, że chodzi o króla Manasesa i 15-17. Manases miał 12 lat, gdy objął władzę królewską, 55 lat panował w Jeruzalemie. Jest napisane, jakie były jego dokonania. Wiersz 15. Następnie usunął obcych bogów oraz posąg ze świątyni Pana i wszystkie ołtarze, które pobudował na górze świątyni pańskiej w Jeruzalemie i kazał je wyrzucić precz poza miasto. Postawił na nowo ołtarz i złożył Panu na nim krwawe ofiary pojednania i dziękczynne i nakazał Judejczykom, aby służyli Panu Bogu Izraela. Jednak lud nadal składał krwawe ofiary na wzgórzach, tylko dla Pana swego Boga. To jest tam słowo Jahwe występuje, czy Jehowa. Składali na wzgórzach ofiary swojemu Bogu. To było tak zakodowane w umyśle Izraelitów, to składanie ofiar, że tam w tych wyższych miejscach należy składać Bogu ofiary, że wtedy, kiedy kulty bałwochwalcze zostały usunięte, to oni tam składali Bogu ofiary. Nie wiem, braterstwo, czy jak jesteście w górach, macie podobne odczucie, jakie my mamy w naszej rodzinie, że kiedy jesteśmy w górach, kiedy chodzimy gdzieś blisko tam szczytów czy po szczytach, to te miejsca są takie dla nas takie uduchowione, że tak łatwo wtedy myśleć o Bogu, patrzeć na to niebo, na tą przestrzeń, wyobrażać sobie, że to jest Boży świat, który wyszedł spod Jego rąk i Bóg jest taki bliski w tych miejscach. Tak przynajmniej ja to odczuwam. I być może Żydzi też tak to odczuwali, że wtedy, kiedy wchodzili na jakąś wyżynę, na jakieś wyższe miejsce, no bo to trudno oczekiwać, żeby to były jakieś szczyty gór, to raczej były jakieś płaskie właśnie wyżyny, takie wyniesione miejsca, gdzie tam oni czuli bliskość Boga i tam składali Bogu ofiary. Ale co wcześniej robili? Składali ofiary bożkom. I wtedy, kiedy przychodził król, tak jak król Manases, który powiedział, że nie będzie tutaj żadnego bałwochwalstwa, to oni i tak tam szli, braterstwo, i tak składali ofiary. Mówimy, my tutaj Bogu Jahwe składamy, Bogu Jehowie składamy ofiary. I tak to wyglądało w czasach króla Manasesa. Druga Księga Królewska, 17 rozdział, wiersze od 7 do 9, jest napisane, braterstwo, tak. Stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej spod władzy Faraona, króla egipskiego, a czcili obcych bogów. A postępowali według zwyczaju tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich oraz tych, jakie wprowadzili królowie izraelscy. Bo królowie izraelscy też wprowadzali bałwochwalstwo, jakieś tam obce kulty. Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu, o Jahwe, o Jehowie, Bogu swoim. Pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grodu warownego. Zobaczcie, braterstwo, jak tutaj natchniony autor słowami Boga określił to, co robili Żydzi. Wymyślili sobie synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu Bogu swoim. Co z tego, że tam były wyżynki, na których składano Bogu ofiary, Bogu Jehowie, Bogu Jahwe? Co z tego, skoro Bóg mówi, że to są rzeczy, które oni sobie powymyślali, to są niewłaściwe rzeczy, że Bogu się to po prostu nie podoba? To jest trochę, braterstwo, tak jak z przenoszeniem arki było. Pamiętacie, jak Dawid chciał przenieść arkę, to wzięli elegancki nowy wóz, wzięli jałowice czy tam woły, już nie pamiętam w tej chwili, a Uza, jak widział, że się to zsuwa, to chciał pomóc i zginął przy tym, bo arka nie była przenoszona we właściwy sposób. Potem, jak się już czyta, jak Dawid przenosi tą arkę już faktycznie do świątyni, to wtedy już ją nieśli na drążkach lewici. Ale to był ich pomysł. Oni w ogóle nie sięgnęli do Pisma. Oni to sobie wymyślili, że jak będzie elegancki, nowy wóz, to jak tą arkę położymy, to wszystko będzie dobrze, bo Bóg będzie uhonorowany. Wymyślili sobie też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu Bogu swoim. A jeszcze, braterstwo, powiem wam, że mamy w tygodniu studium biblijne, na które przychodzi takie małżeństwo, koło 60. To są ludzie, którzy zjawili się też, tak nagle się po prostu pojawili w naszym zborze. I to są tak kochani ludzie, tacy duchowi, którzy szukali sobie jakiegoś miejsca. Byli w paru społecznościach i tam nigdy nie mogli znaleźć tego, co tak naprawdę mieli w swoim sercu i coś pokrewnego do tego, w co wierzyli. I kiedy usłyszeli, że my nie wierzymy w Trójcę, kiedy nie wierzymy w nieśmiertelną duszę, w piekło z wiecznymi mękami, to oni zaczęli do nas chodzić i spodobało im się tak, że już ileś lat chodzą. I przychodzą też na wtorkowe nasze studium, które mamy. I oni zawsze zadają takie pytanie, obojętnie co byśmy nie studiowali, to oni zawsze zadają pytanie, zresztą mówiłem tutaj testu piętką, że może to być jakaś historyczna rzecz, którą my studiujemy, a oni mówią tak, a czy tu jest jakaś lekcja dla nas, co my możemy wyciągnąć do naszego życia z tego opisu? I na początku, jak żeśmy to studiowali, to było to trochę takie denerwujące, bo na przykład studiowaliśmy jakąś księgę proroka mniejszego, i tam było, że tu taka kara, a tu taka, a tu to, a tu robiliście, a tu takie narody. Rozgryzaliśmy te nazwy tych narodów, czy tych miejscowości, które tam się w tych proroctwach pojawiały. A oni, a co my się możemy z tego nauczyć? A co tutaj do naszego życia z tego można wyciągnąć? Na początku to byłem taki trochę zdegustowany, że tak rozbijają taki ten intelektualny tryb tego rozgryzania Słowa Bożego i pytają, co tu można wyciągnąć ze swojego życia. A potem z czasem zacząłem to sobie cenić, bo okazywało się, że przy okazji takiego naprawdę poznawania Słowa Bożego i wnikania głębiej w treści biblijne, można też nakarmić swojego ducha, można wyjść takim uduchowionym, takim wzmocnionym na codzienne życie, że ten wtorek się kończył, następowały następne dni tygodnia, człowiek był taki uniesiony tym Słowem Bożym, bo zawsze, braterstwo, można coś wyciągnąć do swojego życia. I teraz pytanie. Czy my też nie wymyślamy rzeczy niewłaściwych o Panu Bogu swoim? Gdyby oni tutaj byli, ci braterstwo cisi tutaj z nami, to brat Zbyszek pewnie by się zgłosił i powiedział, a co tu można wyciągnąć do naszego codziennego życia? Co my się możemy z tego nauczyć? Pytanie numer jeden, które musimy sobie zadać. Czy ja też coś wymyślam sobie? Czy ja sobie wymyślam jakieś rzeczy o Panu Bogu, które niekoniecznie muszą znajdować się w Piśmie Świętym, mieć uzasadnienie Pisma Świętego? Jeżeli sobie takiego pytania nie zadamy, braterstwo, to na pewno nie udzielimy na nie sobie odpowiedzi. Nawet jeżeli sobie udzielicie pytanie, nie, ja jestem zupełnie w porządku i nigdy nic nie wymyślam niewłaściwego o Panu Bogu, a moje życie jest dokładnie tak, jak według Słowa Bożego, Jego woli, to przyjdzie może taki moment, kiedy sobie powiecie, o, jednak tutaj coś było i zauważyłem, a tutaj jakaś była też rzecz, która przy czytaniu Pisma Świętego, która pokazuje mi się, że może nie zupełnie tak postępuje. Wspominałem o tym zwycięskim planie czytania Biblii, braterstwo, i chciałbym was zachęcić, żebyście sobie weszli do internetu, wydrukowali sobie to i od stycznia, żebyście zaczęli sobie to czytać. Jest trudno i ciężko. Ja nieraz coś tam mamy gościć i goście później wyjdą. Patrzę, jest już po 12:00. Aha, jeszcze dzisiaj nie czytałem. Siadam, czytam. Nieraz mi się zdarzy, że mi się oczy przymkną. Mówię, ojej, ja mówię, jak tak to ma wyglądać? Idę, obmyję się wodą albo coś innego, jeszcze zrobię, usiądę, dokończę czytania z taką niechęcią. Ale powiem wam, braterstwo, tak, jak się człowiek raz, drugi i trzeci zmusi, to potem to wchodzi w nawyk. A jak już wchodzi w nawyk, to już jest łatwiej. A potem, jak już minie rok i człowiek widzi, że przeczytał ten zwycięski plan czytania Biblii, to jest taka satysfakcja, taką człowiek ma radość, takie poczucie tego, że się coś fajnego w życiu udało osiągnąć. To jest bezcenne i dlatego was do tego was zachęcam. Zobaczmy, co dalej się tam działo z tym naszym narodem izraelskim, który był taki chętny do oddawania czci Bogu. Oddawali też cześć Panu i ustanawiali spośród siebie kapłanów dla świątynek na wyżynach, i ci sprawowali w nich obrzędy w świątynkach na wyżynach. Czcili więc Boga, ale służyli także swoim Bogom według zwyczaju tych ludów, z których zostali uprowadzeni do niewoli. I aż po dziś dzień postępują według dawnych zwyczajów. Nie czczą więc Pana i nie postępują według Jego ustaw i Jego praw, według zakonu i według przykazania, jakie Pan nakazał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael. Bardzo ciekawy fragment braterstwa. Kiedy to czytałem, to sobie to wynotowałem, bo później sobie wracam, przeglądam te swoje notatki i tak właśnie powstał ten wykład, że tak naprawdę mieli pragnienie zrobić coś dla Pana. Mieli już te wyżynki, jak już im ci królowie wyrzucili tam te bóstwa, no to Bogu Jahwe składali ofiary, ale żeby to było jeszcze bardziej dostojnie, że to nie było tak, że o, poszedł i tam jakąś owcę złożył, to sobie ustanowili kapłanów spośród siebie. Niewątpliwie dobre intencje i niewątpliwie okazanie pobożności. Ktoś mógł powiedzieć, o, bardzo pobożni ludzie. To jest trochę tak, jak apostoł Paweł chodził po Atenach. Gdzie się obrócił, to bałwochwalstwo. Mówi, widzę, że jesteście bardzo pobożni. Wszędzie macie tylko ołtarzyki i wszędzie macie świątynie pogańskie. Ale jest napisane, że jego duch się w nim poruszał. Że trzęsło nim, tak można powiedzieć, tak w dzisiejszym języku. To nie jest sztuka być człowiekiem pobożnym, tylko braterstwo, trzeba być człowiekiem pobożnym, oddawać Bogu cześć w taki sposób, jaki Bóg sobie życzy. Bo to, że oni sobie tych kapłanów ustanawiali, żeby sprawowali obrzędy, żeby ofiarowywali, to Bóg ocenił, że oni mnie nie czczą. Bóg w ogóle tego nim nie liczył. Oni mogli te ofiary, te owieczki, przecież to było takie prosta rzecz, wziąć ze stada owce. No przecież każdy właściciel owiec to się cieszy z każdej owcy, którą ma, tak? Nie jest mu obojętne, czy mu tam wilk zje jedną owcę, czy mu nie zje. Tylko jak coś mu tam, jakaś owca zginie, to co? Zostawia całe stado i idzie tej jednej szukać przecież. To była rzeczywistość w Izraelu, tak się działo. I im nie chodziło o te owce? Pewnie, że im chodziło. Czy to była ich ofiara? Tak, to była ich ofiara. Oni musieli przeboleć tą stratę, którą mieli. No, mieli owce, już jej nie mają, bo ją ofiarowali. A Bóg mówi, wcale mnie nie czcicie. To jest bardzo ciekawe sformułowanie. Teraz, braterstwo, kontynuując ten fragment tej drugiej Księgi Królewskiej 17 rozdziału, wiersz 35 i od 38 do 40 mówi tak. A przecież Pan zawarł z nimi przymierze, nakazując im, nie oddawajcie czci innym Bogom i nie kłaniajcie się im, nie służcie im, nie składajcie im ofiar. O przymierzu, które zawarłem z wami, nie zapominajcie. Wraca do przymierza zawartego przy górze Synaj. Tak jak Dawid zapomniał, jak się przenosi Arkę, tak oni zapomnieli, jak mają Bogu składać ofiary. Mieli swój pomysł. A, mamy już te miejsca, gdzie już były ofiary. Bierzemy te owce, ofiarowujemy je. O, kapłanów tutaj, to ty bądź kapłanem, no bo między sobą to ty bądź kapłanem, a ja tu ubiorę cię w szaty i będziesz mi tu składał tą owcę na ofiarę. O przymierzu, które zawarłem z wami, nie zapominajcie, a innym Bogom czci nie oddawajcie, lecz jedynie Panu, czyli Jahwe, Bogu waszemu cześć oddawajcie, a On wyrwie was z mocy wszystkich waszych nieprzyjaciół. I zaskakujące słowa, braterstwo, lecz oni nie usłuchali, lecz postępowali według dawnego swojego zwyczaju. Nas to nie zaskakuje, bo kiedy my patrzymy na naród izraelski, to od razu nam się wyświetla cała panorama ich błędów i wszystkich uchybień. Czytamy tę historię i mówimy, tu marudzili, tu byli niezadowoleni, tu ukrywali jakieś rzeczy, które miały być tam potępione. Tu mieli wybić wszystkich mieszkańców, a tam nie powybijali ich, a nie mieli zawierać przymierza, a zawarli, a bogi, bo oni ci ich oszukali, albo nie pytali Pana i tak dalej, bo wierzyli temu, że ci tam po prostu odegrali jakąś tam scenę aktorską, że już tak dawno tu wyszli ze swoich domów, że już im chleb spleśniał i już tam szaty się zniszczyły. Nie pytali Pana cały czas i widzimy wszystkie ich błędy jak na dłoni. Jesteśmy ekspertami od oceniania upadków i potknięć narodu izraelskiego. Zresztą Bóg tak też się wyraża, że to jest naród twardego karku i że w którymś z proroków mniejszych mówi, już nie wiem, gdzie mam was bić, bo macie siniec na sińcu i ranę na ranie. Już nie wiem, jak was karać, bo jak bym was nie karał, to i tak nic nie pomaga i ciągle wracacie do swoich złych rzeczy, które robicie. Lecz oni nie usłuchali, ale postępują według dawnego swego zwyczaju. Znowu do tych wyżynek tam się udawali. Tylko mam, braterstwo, pytanie brata Zbyszka, który przychodzi do nas na wtorkowe studium. A co my z tego możemy wyciągnąć dla siebie? Jaka jest lekcja z tego dla nas? Ano taka, że my jesteśmy symbolicznie pokazani przez naród izraelski. Czujecie to, braterstwo? że skoro my tak widzimy dokładnie, gdzie oni popełniali błędy i gdzie pokazywali się niewierni, gdzie tam jakieś bożki wskakiwały, a będziemy czytać na ten temat, co tam się działo w Izraelu, jak już było takie apogeum bałwochwalstwa, to możemy sobie powiedzieć tak. Duchowym Izraelem jesteśmy my. Ale czy duchowy Izrael w ogóle nie był podobny do tego ziemskiego, do tego cielesnego? No właśnie dlatego Bóg nas upodobnił do Izraela, że powtarzamy ich błędy. To są inne błędy. To nie jest to, że gdzieś tam jedziemy w góry i sobie jakąś tam owieczkę na sznurku prowadzimy, żeby ją tam zabić, tylko popełniamy inne błędy. Ta nasza cześć, nasze uwielbienie, nasza chwała nie trafia do Boga. Czas, który mamy, nie jest dla naszego Boga. Nie zdarza wam się, braterstwo, marnować czasu? Mi się zdarza, naprawdę. Coś mnie zaciekawi. Usiądę i mówię, a tu taki filmik jest, a tu to, a tu się jakiś ateista wypowiada, a tu kreacjonista, a tu jest jakiś film kreacjonistyczny. Mogę siedzieć nad tym północy, potem ciężko mi się do pracy wstaje. Potem mówię tak, a jeszcze dzisiaj studium będzie po południu, to sobie nie odeśpię tego, tylko będzie to studium. Aha, jeszcze do aresztu śledczego idę, znowu nie odeśpię. Mówię, kiedy zacznę chodzić wcześniej spać? A ja marnuję swój czas na rzeczy, które są interesujące, które są bardzo często są interesujące i bardzo często są dobre, ale nie są najlepsze. I tak ktoś kiedyś powiedział, że rzeczy dobre są wrogiem rzeczy najlepszych. Niestety na to trzeba zwrócić uwagę, bo będzie tak, że znowu nie usłuchaliśmy i znowu postępowaliśmy według swoich dawnych zwyczajów. Zobaczcie, braterstwo, teraz już abstrahując od tego, co powiedziałem, co się na tych wyżynkach działo, jak byli oceniani poszczególni królowie pod względem wierności czy niewierności? Ja wybrałem tutaj kilku królów, którzy byli wierni. Król pierwszy, Asa. Czynił to, co prawe w oczach Pana, tak jak Dawid, jego praojciec, uprawiających nierząd kultowy wypędził z kraju, usunął wszystkie bałwany, które sporządzili jego ojcowie. Nawet Machę, swoją babkę, pozbawił godności królowej matki za to, że kazała sporządzić obrzydliwego bałwana Astarty. Asa kazał zwalić obrzydliwego bałwana, spalić nad potokiem Kidron. Lecz świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte. Jednak serce Asy było szczere, oddane Panu przez całe jego życie. Przeoczył? Wszystko pousuwał, tylko jak patrzył tam na te wyniosłe miejsca, to nie patrzył akurat wyżej, tylko niżej, że owce się pasą, a że tam są jakieś miejsca kultu, to nie patrzył? Nie zauważył, braterstwo? Dlaczego nie usunął tych wyżynek? Jak myślicie, dlaczego nie usunął tych wyżynek? Ja wam teraz nie odpowiem. Ale jak to czytałem przy jednym królu, przy drugim królu, przy trzecim królu, żeby nie było tak, braterstwo, że ja wam tutaj coś wymyślam, to Jehoszafat. Postępował on zaś zupełnie tak samo jak Asa, jego ojciec. Nie odstępował tego, czyniąc to, co prawe w oczach Pana. Tylko wyżynki na wyżynach nie zostały usunięte. I w dalszym ciągu lud składał na wyżynach ofiary i spalał kadzidła. Znowu nie zauważył. Następny król, ojciec może już był stary, niedowidział, ale syn młodszy niedowidział. I był Pan z Jehoszafatem, gdyż chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec, i nie szukał Baalów. Druga Księga Kronik, 17 rozdział, wiersze od 3 do 6. Ale szukał Boga swoich ojców i postępował według jego przykazań, a nie tak, jak czynił Izrael. To też Pan wzmocnił władzę królewską w jego ręku i wszyscy Judejczycy składali daniny Jehoszafatowi. Miał on wielkie bogactwo i sławę, chodząc zaś drogami Pana, nabrał znowu odwagi i usunął z Judy świątynki na wzgórzach i Aszery. Mamy dodatkową informację, że żeby usunąć świątynki na wzgórzach, ten kult na wzgórzach, trzeba było nabrać odwagi. Do czego, braterstwo, nabrać odwagi? Pamiętacie takiego odważnego człowieka jak Saul, który miał wszystko, miasto zniszczyć, a wszystkie, całe bydło, wszystko, cały dobytek, wszystko było obłożone klątwą, miał zostać zniszczone, a Samuel przychodzi i mówi, co tam? A wszystko dobrze zrobiłem. A co to za ryczenie bydła tam słyszę? O, to najlepsze sztuki wybraliśmy dla Pana. A potem, jak już go Samuel przycisnął i powiedział, co ty tu w ogóle robisz? Co ty tu? Bałem się ludu. Widzicie, braterstwo? jak Jehoszafat nabrał odwagi, w domyśle przestał się bać ludu. A czemu się miał bać ludu? Bo polityka się nie zmieniła. Chciał być królem, a gdyby lud się od niego odwrócił, to by wybrali kogoś innego. On chciał mieć władzę, ale był wierny Bogu i Bóg go wzmacniał. Chodził Bożymi drogami. W którymś miejscu, w którymś momencie swojego życia powiedział: nie będę patrzył na to, co lud chce. Lud był tak przywiązany do tych wyżynek, że gdyby ktoś im tam zburzył, to ci już, którzy byli przy władzy, mówili sobie: o, ja im tu poburzę wyżynki, a oni mnie nie wybiorą na króla, albo wybiorą kogoś innego i będę taki jak wszyscy inni, stracę władzę, przestanę być królem. Lepiej zostawić te wyżynki. Widzicie, braterstwo, to się, polityka się w ogóle nie zmieniła, to się dzieje do tej pory. No obiecują, a potem się okazuje, że część z tego w ogóle nie zostanie zrealizowana. Nabrał znowu odwagi i usunął z Judy świątynki na wzgórzach i Aszery. Ale ktoś kiedyś powiedział, że nie można ludowi zabrać rzeczy, do których oni są przywiązani, nie dając im czegoś innego. Przecież zobaczcie, jak Kościół katolicki wprowadzał chrześcijaństwo na tereny, które były pogańskie. To na przykład 24-25 kult Boga Słońca przemieniono na narodzenie Jezusa Chrystusa, na tak zwane Boże Narodzenie. Nie zabrano ludowi tego święta. Nazwano je inaczej, że tu się Jezus urodził. 25 czy 6 zaczyna już przybywać dnia. Słońce tak jakby się odradzało, że tu cały czas się zmniejszało. Wyglądało na to, że w końcu zgaśnie i będzie ciemno. Ale nie, od tego dnia słońce zaczyna przybywać. Dzień niezwyciężonego słońca, który nie dało się pokonać ciemności. No to robimy Narodzenie Pańskie, Narodzenie Pana Jezusa. Boże Narodzenie, no bo skoro jest Bogiem, to Boże Narodzenie. I tutaj Jehoszafat usunął te wyżynki, ale zobaczcie, co jest napisane. Kronik, 17 rozdział, w dalszym ciągu, wiersze od 7 do 9. W trzecim roku swego panowania wysłał swoich książąt. I tu będziemy sobie, braterstwo, łamać języki, ale przeczytamy to, bo to jest Słowo Boże i mamy to czytać. Ben-Haila, dobrze przeczytałem? Dobrze. Obadiasza, Zachariasza, Netanaela, Mechajasza, żeby co robili? Jak już się przedaliśmy przez te imiona, braterstwo, aby nauczali w miastach judzkich. Aby nauczali w miastach judzkich. Wraz z nimi zaś lewitów, czyli swoich książąt wysłał, ale też lewitów. Szemajasza, Netaniasza, Zebadiasza, Asaela, Szemiramota, Jehonatana, Adoniasza, Tobiasza i Top Adoniasza. Przeszliśmy. Lewitów, a wraz z nim kapłanów Eliszame i Jehorama. I ci nauczali w Judzie, mieli zaś z sobą księgę zakonu pańskiego. Obchodzili oni wszystkie miasta judejskie i nauczali lud. Jak im zabrał te wyżynki, to ich wysłał do nich ludzi, którzy ich nauczali. I mówili im: nie wolno. Pamiętacie, co było napisane? Że oni sobie wymyślili rzeczy, które dotyczyły Boga. Że oni tam składali ofiary, kapłanów sobie ustanawiali. A Bóg mówi: nie czcili mnie. I dopiero wtedy, kiedy wysłał ludzi, którzy znali prawo Boże, bo przecież oni zawali przymierze, wszystko według słów tej księgi wykonamy przecież. I oni chodzili i im przypominali to, co mają, jak mają wierzyć. I udało się te wyżynki usunąć? Udało się. Ale lud został wyedukowany, ludzie zostali pouczeni, oni zrozumieli, że Bóg sobie tego nie życzy, że to nie jest rzecz, która się Bogu podoba. Stąd bardzo ważna rola nauczania, poznawania Słowa Bożego, sięgania bezpośrednio do Bożego Słowa, żeby zobaczyć, czy tak naprawdę to, co ja robię, jak ja żyję, w jaki sposób ja postępuję, jakie jest moje chrześcijaństwo, jak prowadzę swoje życie duchowe, czy to jest zgodne z Pismem Świętym. Bo my mamy różne pomysły, na niektóre wpadamy sami, a niekiedy nam przeciwnik coś tam nasuwa, a rób tak, a rób tak. A potem się okazuje, że spotyka się dwóch braci, mają różne zdanie, różnie podchodzą do sprawy, a diabeł powie: to ty dobrze rozumiesz, a ten to jest tam po prostu niedouczony, nic nie wie, nie warto go w ogóle traktować szacunkiem ani tych jego poglądów. I wtedy się zaczyna kłótnia, zaczynają się złe uczucia, złe emocje, zaczynają się rozłamy, zaczyna się niezgoda. I dzieje się tak, braterstwo, jakbyśmy powiedzieli, że sobie nie życzymy, żeby się działo w dobrej rodzinie, nawiązując do poprzedniego fragmentu Słowa Bożego. I zobaczcie, braterstwo, następna osoba Jehu. Opis tego jest bardzo długi, co on tam nie narobił. Potem wynieśli bałwany z świątyni Bala i spali je. Czyli już była świątynia Bala na terenie Izraela, wybranego Bożego narodu, który miał prawo, żeby nie było żadnych bałwanów. To świątynia Bala była, spalili. Następnie rozbili posąg Bala, zburzyli tę świątynię Bala, uczynili z niej kloaki. Ale super pomysł, braterstwo. Zwróciliście kiedyś uwagę na to? Wiecie, w jaki sposób położono kres kultowi Molocha w Dolinie Gehenny? Bo przecież tam w Dolinie Gehenny, stąd to słowo Gehenna, które większość chrześcijan przypisuje temu, że to jest miejsce wiecznych mąk, bo tam spalali żywe dzieci. Był posąg Molocha, który był pusty w środku, miał tak ułożone ręce, bo gdzieś jakieś tam rzeźby się zachowały tego. I to było puste w środku, pod tym rozpalano ogień, to się całe nagrzewało do czerwoności i tam w te ręce rzucali żywe niemowlę. I ono krzyczało, no to im trąbili, bili w bębny, żeby nie było słychać i to dziecko się spalało. Nazywało się to, że przeprowadzali przez ogień swoich synów i swoje córki. I co jakiś król, ten kult Molocha wyrzucał z Doliny Hinnonu, czyli z tej Gehenny, to on tam wracał. To wiecie, co zrobili? Śmietnisko. Wysypisko śmieci przy Jerozolimie. Na północy, na południu Jerozolimy, tak trochę na zachód jest Dolina Hinnonu. Możecie sobie zobaczyć, jak wygląda współcześnie Dolina Gehenny. Drzewka rosną, chodniczki są, taki ładny sielski widok. Kto tam był w Jerozolimie, to pewnie się tam przeszedł zobaczyć, ale wtedy zrobili tam wysypisko śmieci. I już ten kult nie wrócił, bo został sprofanowany. W Poznaniu, jak chcieli sprofanować synagogę, to zrobili pływalnię publiczną na ulicy Żydowskiej. No już tam nie szło odtworzyć tego kultu, no bo szatnie, golasy i co tylko, no i tam po prostu tak sprofanowano. A tutaj zrobił z tego zrobił kloaki, czyli ubikacje publiczne. I tak jest aż do dzisiaj. W ten sposób Jehu usunął Bala z Izraela. Jednakże on grzechów Jeroboama, syna Nabata, w które wciągnął on Izraela, Jehu nie odstąpił. Od złotych cielców, jakie były w Betelu i w Dan. Bardzo ciekawa sytuacja. Słuchajcie, Jeroboam powiedział tak. Jak będą chodzili do Jerozolimy, to może im się zechce wybrać innego króla. Postawił jednego w Betel, jednego w Dan. Niech tu pielgrzymują Izraelici. Zrobił złote posągi cielców i tam macie pielgrzymy. Do Jerozolimy już nie musicie pielgrzymować. Nie usunął tych cielców. Nie odstąpił od złotych cielców, jakie były w Betelu i w Dan. Rzekł wtedy Pan do Jehu. Ponieważ dobrze spełniłeś to, co prawe w moich oczach i uczyniłeś rodowi Achaba to wszystko, co było zgodne z moją wolą, twoi potomkowie będą zasiadać na tronie izraelskim do czwartego pokolenia. Jehu jednak, można by powiedzieć, osiadł na laurach. Nie starał się postępować z całego serca według zakonu Pana Boga Izraela. Nie odstąpił od grzechów Jeroboama, które wciągnął on Izraela. W tym czasie zaczął Pan po kawałku uszczuplać Izraela. Mianowicie Hazael zadawał im klęski na całym pograniczu izraelskim i co wojna, to mniejszy teren. Po co o tym czytam? Czy to jakaś lekcja może dla nas? Czy my coś możemy z tego dla siebie wyciągnąć? Braterstwo, jeżeli nie będziemy praktykowali pobożności zgodnej ze Słowem Bożym, to nie będziemy tworzyli biblijnych zborów. Jak nie będziemy tworzyli biblijnych zborów, to Bóg będzie uszczuplał to, co mamy. Te zbory będą się kurczyły, zmniejszały, będą zanikały. Jeżeli ktoś ma jakąś większą społeczność, tak jak tutaj widzimy, że się dzieje też w naszej poprzedniej społeczności, Bóg uszczupla, kawałek po kawałku uszczupla pole pracy tych ludzi, którzy nie postępują zgodnie z prawem Bożym. Mają swoich wodzów, mają swój sposób postępowania, swoją nawet naukę o tym, że pewni ludzie są trendowaci, chociaż są wierzącymi, to się ich nie uważa za wierzących, nazywa się ich panami i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś nie postępuje, jego pobożność nie jest zgodna z prawem Bożym, z przymierzem, które zawarł, Bóg będzie po kawałku uszczuplał taką społeczność, tak jak Izrael. Zaczął Pan po kawałku uszczuplać Izrael. I to nie była zasługa Hazaela czy innych armii, które przychodziły, tylko Pan na to dozwalał i Pan chciał, żeby tak się działo, bo taka jest Boża kara za to, że się nie postępuje biblijnie. Jeżeli, braterstwo, będziecie coraz dalej od wzorcu Słowa Bożego, to wasza użyteczność dla Boga będzie malała. Będziecie mieli coraz mniej rozmów, będziecie mieli coraz mniej osób, które Bóg będzie stawiał na waszej drodze, a w końcu staniecie się całkowicie bezużyteczni w Bożych rękach. A kiedy będziecie coraz bardziej lgnąć do Słowa Bożego, żeby się upodabniać, to co brat Adam powiedział wczoraj we wykładzie, żeby postępować według woli Bożej, coraz ściślej postępować według woli Bożej, Bóg będzie wam dawał przywileje służby. Przez przerwę tutaj siostra Grzesik pokazywała mi rzeczy, w których uczestniczyli, w których uczestniczą, gdzie są zapraszani, książki, które wydają, informacje, których udzielają. Tego jest mnóstwo, braterstwo. Tego jest mnóstwo. Każdy z nas może zrobić tyle dla Pana. Każdy z nas, kiedyś jeden ewangelista, który się wypowiada na temat kreacjonizmu, wypowiada się przeciwko ewolucji, powiedział tak: każdy z wierzących może czymś służyć Panu. Najgorszym przypadkiem jest wtedy, kiedy się służy złym przykładem. Ale też można służyć złym przykładem, że jak człowiek już naprawdę ma kiepskie życie, to ktoś inny powie, popatrzy na takiego brata i powie: o, ja tak bym nie chciał jak ten brat. I się może zmobilizuje i zacznie lepiej. Także każdy z nas może czymś służyć Panu. Nawet złym przykładem możemy służyć, ale dałby Bóg, żeby tak nie było, żebyśmy nie służyli innym złym przykładem. Zobaczcie, braterstwo, następnego Joasza. Joasz czynił co prawe w oczach Pana przez całe swoje życie, ponieważ pouczał go kapłan Jehojada. Jednakże świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione. Lud w dalszym ciągu składał ofiary, spalał kadzidła na wzgórzach. Druga Królewska, 12 rozdział. Czy wy, braterstwo, wychwytujecie to, że skoro to jest opis, który Bóg umieścił, on jest natchniony, to Bogu niewątpliwie zależało na tym, żeby te świątynki były usunięte na tych wzgórzach, na tych wyżynach? No przecież w każdej okazji o tym Bóg pisze. Przy jednym królu, przy drugim królu, przy trzecim, przy czwartym. Jak myślicie, robiło to coś Bogu, jakąś różnicę, że te wyżynki tam były, czy nie robiło Bogu różnicy? Robiło. Bo jakby to Bogu było zupełnie błędem, to by nie pisał tego przy każdym królu. Bogu to robiło. Bóg się czuł odsuwany, że oni mieli swoje świątynki, oni mieli swój sposób na swoją pobożność. I Boga to bolało. I za każdym razem to mówi: dobrze, czynił co prawe, ale wyżynek nie usunął. Zauważcie, gdzieś tam to zdanie się zawsze pojawia. To jest bardzo, bardzo znamienne. Powinniśmy na to zwrócić uwagę. Amasjasz czynił on co prawe w oczach Pana, chociaż nie tak jak Dawid, jego praojciec, postępował raczej we wszystkim tak jak jego ojciec Joasz. Jednak świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione. Azariasz czynił on co prawe w oczach Pana, wszystko tak samo jak jego ojciec Amasjasz. Jednak świątynki nie zostały zniesione. Kochani, braterstwo, taka jedna rzecz, a Bóg cały czas na nią zwracał uwagę. A Bogu się to nie podobało i Bóg bolał nad tym, że ten Izrael nie potrafi tak szczepnąć siebie z tego wszystkiego, tylko gdzieś tam zawsze te plamy jakieś musiał mieć na sobie. Że fajnie, wszystko dobrze robił, no ale te wyżynki. Jak to czytałem, te opisy tutaj z Ksiąg Królewskich, to zauważyłem. I teraz zobaczcie, Jozjasz, król reformator, ktoś naprawdę wielkiego formatu. Potem król wstąpił do świątyni Pana, a z nim wszyscy mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu i kapłani i prorocy i cały lud od najmniejszych do największych i kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa Księgi Przymierza znalezione w świątyni Pana. Ją trzeba było znaleźć, bo ona gdzieś tam leżała zakurzona. Już nikt tego nie czytał, bo oni już wszyscy mieli przekonanie, że oni już się nie muszą uczyć. Że tak jak oni rozumieją wiarę w Boga, jego oddawanie mu czci, to wszystko to już jest, to tak jak ten Dawid. W ogóle mu do głowy nie przyszło, że Lewici mają nieść arkę. O, nowy wóz zrobimy, będzie elegancko. Tak księga świątyni się gdzieś tam zagubiła, w ogóle nikt z niej nie korzystał. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem przymierze, że będą naśladować Pana i przestrzegać jego przekazań i rad, i ustaw z całego serca i z całej duszy, przywracając ważność słowom tego przymierza spisanym w tej księdze. I cały lud przystąpił do przymierza. Chwileczkę, brat, czy oni już nie zawarli przymierza? No zawarli przymierze przecież. I co? A tu jest odnowienie przymierza. odczytali, tak jakby pierwszy raz słyszeli, odczytali te wszystkie słowa i zobaczcie, co jest napisane, przywracając ważność słowom tego przymierza. A czy my mamy też takie odnowienie naszych ślubów poświęcenia? Pamiętacie, przy okazji pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa mówimy, że przygotowujemy się do tej pamiątki, wtedy na nowo przeżywamy to, że Pan Jezus za nas umarł, że korzystamy z Jego ofiary i że odnawiamy swoje śluby poświęcenia, że to nasze poświęcenie wtedy bierzemy, przyglądamy mu się i mówimy, czy jest dobre, czy złe, czy pojawiamy się tylko na wieczerze i to jest wszystko, co jesteśmy w stanie dla Boga zrobić, czy służymy mu swoim czasem, swoimi talentami i wszystkim tym, co mamy. I tak odnawiamy swoje przymierze. Każdy z nas musi wrócić do Słowa Bożego, przyjrzeć się temu Słowu, przeczytać i nadać ważność słowom tego przymierza. Braterstwo, nie wiem, jakie macie doświadczenia, ale z naszej poprzedniej społeczności miałem takie doświadczenie, że pewne rzeczy były nieważne. One były odczytane z Pisma. Powoływano się nawet na to, że brat Russell coś tam gdzieś napisał w jakiejś strażnicy czy w jakimś tomie i to na nikim nie robiło wrażenia. I tak było zrobione, tak jak miało być zrobione. Nikt się tym nie przejmował. Ja się zastanawiałem nad tym, co się dzieje, a potem doszedłem do wniosku, no, że widocznie tak musi być. A wiecie, braterstwo, co to jest? Ja myślałem na ten temat, że jeżeli czytamy coś w Słowie Bożym i to nas nie przejmuje i nie przenika nas to, jak odkryjemy, że nie postępujemy według tego słowa, to nabraliśmy takiej cechy, że z Boga zrobiliśmy dobrego wujka, który jest obłaskawiony. I ten dobry wujek coś tam napisał, to dla innych. Bo my jesteśmy ci, którzy najlepiej znają Jego Słowo, najlepiej interpretują, mamy prawdę. I cokolwiek byśmy nie zrobili, to Bóg powie, no ale wiesz, ja tu napisałem, dobra Boże, ale przecież ja rozumiałem wszystko Twoją prawdę, chodziłem do zboru, jeździłem na konwencję, wszystko, a dobra, dobra, to w porządku, to w porządku. To będę tego wymagał od innych. Zrobienie sobie z Boga dobrego wujka, który będzie przymykał oczy na to, co napisał w swoim słowie, a my nie będziemy tego robić. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo Słowo Boże, ono określa, że ma być przestrzegane, zobaczcie, braterstwo, przywracając ważność słowom tego przymierza. Słowa mają swoją ważność i to nie było, że Bóg miał swój naród wybrany i że w dniu pojednania składali ofiary i że wszystko się w świątyni odbywało tak, jak się miało odbywać. Ale robili rzeczy, które się Bogu nie podoba. Bóg mówi, ja chcę, żebyście przywrócili ważność moim słowom. Oni nie mogli powiedzieć, no wiesz Boże, przestrzegamy no, ofiary Dnia Pojednania na cały rok, nas tutaj uwalniają od tego, bądź dla nas miłościwa. Bóg mówi, nie, macie wrócić do słowa. Ma być to odczytane, ma być to czytane, ma być to nad tym rozmyślane i mamy tak zacząć żyć według tego. I wiecie, braterstwo, co? Tam czytałem wam o tej świątyni Bala, jak ją tam zmieniono w kloaki. A zobaczcie, co jeszcze zrobił Jozjasz. Zasięg ogromu bałwochwalstwa. Jak ten fragment czytałem, to nie mogłem wyjść ze zdumienia, że to się dzieje w Izraelu. Druga Królewska, 23 rozdział, wiersze od 4 do 8, od 10 do 13, 15, 19, 24. Musielibyśmy tu siedzieć do wieczora, żeby cały ten rozdział dokładnie przeczytać i przeanalizować. Zobaczcie, braterstwo. Potem król nakazał arcykapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom drugorzędnym i odwiernym, wynieść z przybytku Pana, naczynia sporządzone dla Bala, dla Aszery i całego zastępu niebieskiego i spalić je poza Jeruzalemem na polach pod Kidronem, a ich popiół zanieść do Betel. W świątyni Pana jakieś naczynia były dla Bala, dla Aszery? I złożył z urzędu bałwochwalczych kapłanów, których ustanowili królowie judzcy, aby palili kadzidło na wzgórzach, w osiedlach judzkich i wokoło Jeruzalemu, jak również tych zdjął z urzędu, którzy palili kadzidło dla Bala, dla słońca, dla księżyca, dla gwiazd Zodiaku i dla całego zastępu niebieskiego. Kazał usunąć Aszerę ze świątyni Pana, Aszera w świątyni Pana, poza Jeruzalem, do doliny Kidron, spalić ją w dolinie Kidron, zetrzeć ją w proch i proch z niej wyrzucić na cmentarz pospólstwa. Też tam, gdzie są kości, gdzie jest rozkład, gdzie jest nieczystość, żeby tam nikt już nie myślał, żeby coś z tego tam zużyć. Kazał zburzyć pomieszczenia nierządników, którzy byli w świątyni Pana, tacy, którzy się trudnili prostytucją świątynną, gdzie niewiasty tkały zasłony dla Aszery w świątyni Pana. Kazał ściąć wszystkich kapłanów z osiedli judzkich i zbezcześcił świątynki na wyżynach, w których ci kapłani spalali kadzidło od Geby aż do Berszeby. Kazał też zburzyć świątynkę wyżynną duchów polnych, już nie wiadomo co, to jeszcze duchy polne zaczęli czcić. U wejścia, która stała u wejścia do bramy Jozłego, przełożonego miasta, po lewej stronie, gdy się wchodzi do miasta. Następny, dalej ten opis, ciąg dalszy. Kazał też zbezcześcić palenisko znajdujące się w dolinie synów Hinnona, to co mówiłem, aby już nikt nie oddawał swego syna czy swojej córki na spalenie dla Molocha. Kazał usunąć konie, które królowie judzcy postawili na cześć Boga Słońca u wejścia do świątyni Pana. Konie? W pobliżu komnaty eunucha Natan Meleka, która była przy arkadach, a rydwan Boga Słońca spalić. Rydwan Boga Słońca. Ołtarze zaś, które były na dachu górnej komnaty Achaza zbudowane przez królów judzkich oraz ołtarze, które kazał sporządzić Manases w obu podwórcach świątyni Pana król kazał zburzyć, podbudowywali jakieś tam jakieś pomieszczenia, ołtarze, jakieś pokoje, zetrzeć na proch, a proch ich rzucić do doliny Kidronu. Świątynki na wyżynach, które stały naprzeciwko Jeruzalemu, na południe od góry Zatracenia, które Salomon, król izraelski, zbudował dla Aszery ohydy Sydończyków, dla Kamosza ohydy Moabitów i dla Milkoma obrzydliwości i Amonitów król kazał zbezcześcić. Również i ołtarz Betel, ten złoty, żeby nie chodzić do Jerozolimy, w świątynce wyżynnej, który kazał sporządzić Jeroboam, syn Nabata, przez co wciągnął w grzech Izraela. Również ten ołtarz w świątynce wyżynnej kazał zburzyć, świątynkę zaś spalić, zetrzeć na proch oraz spalić posągi Aszery. Także wszystkie świątynki na wzgórzach, które wznieśli królowie izraelscy we wszystkich miejscowościach Samarii, drażniąc Pana, Jozjasz usunął i postąpił z nimi zupełnie tak, jak postąpił w Betel. Jozjasz usunął też wróżbitów i czarodziejów i bożki domowe i bałwany i wszystkie obrzydliwości, jakie pojawiły się w ziemi judzkiej i w Jeruzalemie, aby przywrócić ważność słowom zakonu zapisanym w księdze, którą znalazł kapłan Hilkiasz w świątyni Pana. Porażające braterstwo. Naród wybrany, służący Bogu, noszący na ciele znak przymierza z Bogiem, obrzeskę. Bałwochwalstwo pozbierane już nie wiadomo skąd. Nawet jakimś tam duchom polnym im tam coś przyszło do głowy. Ktoś tam coś zobaczył na tym polu i mówił, och, duchy są na tym polu, trzeba im tutaj oddawać cześć. Takie rzeczy, braterstwo. Wszystko to miało być poburzone i miała być przywrócona ważność słowom Pana. Kochani, ten wykład jest takim wykładem historycznym, ale chciałbym, żebyśmy wyciągnęli to do siebie, żebyśmy zechcieli wejrzeć w swoje życie. Wiem, że to nie jest czas przed pamiątką śmierci Jezusa, ale żebyśmy, mając troszeczkę czasu, oderwali się trochę od tych codziennych zajęć, żebyśmy mieli czas po prostu pomyśleć, pomodlić się do Pana i powiedzieć, Boże, czy ja dobrze idę? Pokaż mi, co jest w moim życiu nie tak. Jeżeli jesteśmy duchowym Izraelem, to coś musi być nie tak, braterstwo. Jeżeli nie mamy czasu, a Bóg każdemu udziela tego, co jest mu potrzebne, to znaczy, że gdzieś ten czas po prostu tracimy. Może musimy poprosić Boga o czas, żebyśmy go umieli odkupić po prostu. Może musimy poprosić Pana o przywileje służby. Może musimy powiedzieć, Panie, poświęcam swój czas i swoją uwagę rzeczom, które nie uwielbiają Ciebie, które mi Ciebie nie czczę. Pomóż mi zobaczyć te rzeczy i pomóż mi to zmienić. Bo przecież te wszystkie historie, które czytaliśmy, nie były na darmo. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków mówi, że to wszystko ku naszej nauce napisano. Jeżeli braterstwo, damy sobie czas, znajdźmy jakieś ciche, ustronne miejsce w naszych domach, gdzie nie będzie docierał gwar codziennego życia naszych domowników. Miejmy czas taki do wyciszenia się przed Panem, do modlitwy i do zapytania Pana, Panie, co chciałbyś mi powiedzieć? I potrwajcie w takiej ciszy przed Panem. Ja się nieraz pytam Pana o pewne rzeczy i Pan mi nasuwa pewne myśli. I część z nich wierzę, że to są takie, nieraz coś tam zaczynam sobie sam myśleć, ale część myślę, że są to takie myśli od Pana. Powiem Wam, braterstwo, że kiedyś, chyba Wam wspominałem o tym, zastanawiałem się nad tym światem, nad tym złem. Był wykład chyba, który tutaj nawet powiedziałem w zeszłym roku, Boże dozwolenie na zło, a Boża miłość. I poprosiłem Boga, żeby mógł poczuć, jak Bóg czuje to, co się dzieje na tym świecie. I wiecie co, poczułem taką falę smutku, naprawdę. To było tak smutne, że mi się łzy w oczach pojawiły, bo ja poczułem, że to, co się dzieje, to Bogu sprawia cierpienie. Że Bóg się wcale nie cieszy z tego, co się dzieje z tym światem, a my żyjemy jeszcze w tej lepszej części świata. 850 milionów ludzi na świecie głoduje, nie mają dostępu do bieżącej wody, nie mają opieki medycznej, nie mają lekarstw. I że Bogu jest bardzo przykro i smutno z tego powodu, co się dzieje na świecie. I ja to poczułem, braterstwo, naprawdę poczułem i wtedy powstał ten wykład, który staram się powiedzieć wszędzie tam, gdzie ludzie mogą myśleć, że Bóg tak z góry patrzy i że jest mu to wszystko obojętne, ale tak nie jest. I dajmy sobie taki czas, zadajmy Panu pytanie, Panie, czy mogę coś więcej dla Ciebie zrobić? Jeżeli mogę, to pokaż, otwórz jakieś drzwi. Tutaj siostra pokazywała mi, ile drzwi przed nią i przed bratem Julianem otworzył Bóg, dając im mnóstwo przywilejów służby. Każdy z nas może być tak zaangażowany. Ja kiedy rozmawiam z więźniami w tym areszcie śledczym, to mówię tak, czy wy wierzycie w to, że wasze życie się może zmienić? Oni wierzą. Mówię, czy ty wierzysz w to, że możesz być pastorem i nauczać innych ludzi o Bogu? Jak? Ja takie zdziwienie, że jak ja mogę o coś takiego zapytać? Ja mówię, przecież ja znam ludzi, którzy byli więźniami, a są pastorami i nauczają innych ludzi o Bogu. I wtedy im się troszeczkę, wiecie, otwierają troszeczkę te klapki, bo diabeł to by nam wszystkim tak klapki pozakładał, żebyśmy tylko widzieli tutaj swoje problemy i tylko siebie, a już dla Boga by nam nic nie starczało czasu ani uwagi. I my tak samo możemy być, braterstwo, ludźmi, którym Bóg będzie nie odbierał po kawałku nasze przywileje służby, nasz zakres pracy, ale będzie poszerzał. I do tego was gorąco zachęcam. Zobaczcie, braterstwo, fragment, który już miałem wcześniej przygotowany, który też brat Adam wczoraj poruszył. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Żydzi też składali ofiary, ale to nie były ofiary miłe Bogu. To nie były ofiary według Bożej myśli. A my mamy składać ofiary, które będą miłe Bogu, będą przez Boga aprobowane. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A jak się ten fragment łączy z naszym wykładem, z tymi wyżynkami? Wyżynki to było przecież tak, jak teraz są te ołtarzyki w wioskach, jak gdzieś przejeżdżacie wioskami, to stoi jakiś ołtarzyk, najczęściej są to ołtarzyki maryjne, bardzo rzadko jest z nich rzeźba Jezusa, najczęściej są tam ołtarzyki maryjne i one są ubierane, jakieś wstążki tam od nich odchodzą, jakieś kwiatki tam ludzie przynoszą i oddają temu cześć. I słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację, że bierzecie młotek albo jakiś młot pneumatyczny i zaczynacie tą świątynkę, tam, tą kapliczkę rozkuwać. Od razu przyjdą ludzie ze wsi, powiedzą, co wy robicie, przestańcie tu i to będzie tak, że was tam mogą nawet zlinczować. Bo to jest ich kult, to jest ich rzecz, którą oni się opiekują, oni temu oddają cześć. Nie upodabniajcie się do tego świata. Czy my, braterstwo, też się nie upodabniamy do tego świata? Można by się było gdzieś tam odezwać i coś powiedzieć, ale nie powiemy, bo sobie coś o nas ktoś głupio pomyśli. Może będzie nas potem gorzej traktował. Lepiej się nie odezwać, lepiej przemilczeć. Wyglądać tak jak wszyscy inni. Upodobnić się do tego świata i jakoś przez to życie sobie po prostu przejść, ale nie. Ci wierni królowie wywalali te wyżynki tam, usuwali to, niszczyli ten kult. I my też musimy przestać z takim tym upodabnianiem się, robieniem, bo każdy miał tam jakieś swoje bożki domowe, to też miało być powyrzucane, ale ten kult to był taki ogólny kult, taki społeczny, aprobowany przez to społeczeństwo. Dlatego ci królowie bali się tego tknąć, bo się bali, że ich społeczeństwo się od nich odwróci. I my tak samo musimy się bać tej presji społecznej. My nie mamy problemu w takich relacjach z ludźmi, w cztery oczy powiedzieć, jak wierzymy i jacy jesteśmy, ale już jak jest presja jakaś społeczna, to już idzie z tym gorzej. Nie? Gdzieś w jakimś większym gronie się odezwać, dać się poznać w pracy, w szkole, wśród znajomych, to już jest gorzej. My to musimy zwalczyć, coś takiego. Bo mamy się nie upodabniać do tego świata, mamy się różnić, mamy powiedzieć, nie, ja myślę inaczej. Braterstwo, jeżeli homoseksualiści organizują parady i chodzą roznegliżowani i się z tym obnoszą, to my będziemy się wstydzić mówić o Jezusie Chrystusie i powiedzieć, Jezus jest moim Panem, ja w Niego wierzę, ja postępuję zupełnie inaczej, moje wartości są zupełnie inne. Nie wstydźmy się tego. Nawet jak się społeczeństwo od nas odwróci, to będzie Boża aprobata, bo Bóg powie, dobrze, czcisz mnie, ofiarowujesz mi to, co jest dla mnie miłe, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe, doskonałe, to samo, co Izraelici, żebyście się nauczyli, co Bóg sobie życzy. I tak według tego, żebyśmy żyli.
A w wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Drugi do Tymoteusza, drugi rozdział, wiersze od 20 do 23. I jeśli wtedy ktoś siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych. Braterstwo, czy przeklinamy? A może nasze dzieci przeklinają? Zapytajmy ich kiedyś. Może ulegają presji swoich rówieśników i przeklinają. Jak się ktoś za siebie zachowa czystym od tych rzeczy pospolitych, jakieś kłamstwa, jakieś nieszczerości, zapytajmy samych siebie, zapytajmy nasze dzieci, zapytajmy ludzi, którzy są wokół nas, wierzących, czy się nie musimy oczyścić, zachować siebie czystych od tych takich pospolitych rzeczy. Będzie naczyniem dla celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana. Będzie Bóg się nami posługiwał, będziemy naczyniem, w którym oczyści się wy, którzy naczyni naczynia Pańskie, którzy coś tym ludziom przynoszą, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj. Nasza młodzież jest bardzo biedna. Wy, młodzi ludzie, mam pełen szacunek dla was, że wy dzisiaj jesteście. Bo czasy są takie, że możecie robić 1000 ciekawszych rzeczy na zewnątrz. W swoich domach, gdzieś w sieciach, na Facebookach i na tych wszystkich innych portalach tam jakichś. Ale jesteście tutaj i chwała wam za to. Młodzieńczych porządliwości się wystrzegaj. Młodzież ma swoje porządliwości, ale starsi mają też młodzieńcze porządliwości. I my też musimy się uderzyć w piersi i powiedzieć, też nam się zachciewa tam czegoś. Trzeba położyć kres takiemu czemuś. Jak się nie oczyścimy od tych rzeczy, jak się nie będziemy wystrzegać tego, zdążać do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z całego serca. A głupich, niedorzecznych rozmów unikaj. Ja lubię rozmawiać na Boże tematy. Jak są inne tematy, to mnie to denerwuje. Bo to takie bicie piany, takie nic po prostu. O czym? O polityce. Że PO albo PiS. A za kim ja stoję? Ja nie wiem. Ja czekam na monarchię. Ja nie jestem ani, ja w ogóle nie jestem za demokracją, braterstwo. Ja się mam modlić o monarchię. Przyszłym ustrojem, jaki będzie na świecie, to będzie monarchia. Gdzie będzie jeden mądry, sprawiedliwy król, który będzie potrafił tu zaprowadzić dobro na świecie. Modlimy się, przyjdź królestwo. Nie modlimy się, niech przyjdzie Boża demokracja. Parlament Boży niech tu przyjdzie jakiś. Albo Senat, albo Sejm. Nie, o monarchię się modlimy. Ja nie jestem ani za PiS-em, ani za PO, ani w ogóle nie jestem za tym systemem rządów, bo ja wiem, że się żaden nie sprawdza. Bo tylko król, który się nie da przekupić, który będzie miał na sercu prawdziwe dobro człowieka, będzie potrafił tutaj to dobro zaprowadzić. Nie, bracia, nie bierzcie udziału w tych rozmowach. Powiedzcie, że wy czekacie na monarchię, że Królestwo Boże przyniesie rozwiązanie. Może się jakaś ciekawa rozmowa nadarzy. A powiem wam tak. Ludzie swoje dramaty chowają w środku. Na zewnątrz będą z wami rozmawiali, będą uśmiechnięci, będą żartować, będą podchodzić jakoś tam lekko do jakichś tam spraw i będą sprawiać wrażenie, że w ogóle im Ewangelia jest niepotrzebna. I tak możecie odnieść takie wrażenie i powiedzieć, a temu człowiekowi, przecież on żyje normalnie, szczęśliwy, po co mu tam będę mówił o Bogu? A ja powiem wam tak, ludzie chowają głęboko swoje dramaty i kiedy mamy taką siostrę w zborze, która z każdym rozmawia o Bogu, i okazuje się, że ona pracowała na serach w markecie, w Piotrze i Pawle, a my tam kupowaliśmy sery. Kiedyś Esterka wzięła Biblię, wychodzimy z samochodu, akurat po zborze było to, bo mamy w sobotę wieczorem, i wzięła tą Biblię pod pachę i wychodzi, ja myślałem, że tak odruchowo tę swoją Biblię wzięła, tak jak z domu, do domu przyjeżdżamy, to zabieram. Mówię, bierzesz Biblię? A biorę, bo zobaczę, czy ktoś na to zwróci uwagę, że ja tu po markecie chodzę z Biblią. I ta dziewczyna, która na tych serach była, ta babka mówi, Boże, moja klientka ma Pismo Święte, też jestem wierząca. I chodzi do nas do zboru ta siostra, już dłuższy czas, ucieszyła się. Potem nie mogła nas znaleźć, trafiła do braci wolnych, ale wiedziała, że gdzieś tam Krańcowa, ale akurat jedna ulica dalej to jest Mogileńska, gdzie są bracia wolni, a później do nas trafiła i jest w naszym zborze. I ona mówi, że rozmawia z koleżankami z pracy. I na początku to się z niej tak trochę śmiały i uważały, że są nawiedzone, że jest nawiedzona. A potem one się przed nią otwierały i mówiły, jakie mają problemy. A ona się z nimi modli za tymi problemami. Ta ma ze zdrowiem, ta ma z dziećmi, ta ma z mężem. I ludzie się otwierają i okazuje się, że bardzo potrzebują Ewangelii, potrzebują modlitwy. I nie dajcie się, braterstwo, zwieść tym pozorom, bo ludzie są bardzo poranieni. I lepiej nie tracić czasu na głupie, niedorzeczne rozmowy. I jeszcze jedną rzecz, którą zanim zakończę, bo pewnie już trzeba kończyć, to przeczytam wam taki fragment psalmu 101, wiersz 3. Nie stawiam przed oczy swojej niegodziwej rzeczy. nienawidzę zachowania się odstępców, nie przylgnie ono do mnie.
I czytałem komentarz Delwida Wilkersona. To jest ten, który napisał książkę Krzyż i sztylet, który zaczął pracować wśród gangów młodzieżowych wtedy, kiedy taka narkomania tak eksplodowała w Stanach Zjednoczonych. Tam były dostawy narkotyków, ta młodzież zaczęła formować się w takie gangi młodzieżowe, które napadały, rabowały, walczyły między sobą i on zaczął tam pracować. Bóg go posłał do takiej służby. On założył kilka takich ośrodków, takich domów. Nie mając dolara w kieszeni, zawierał umowy kupna, modlił się o to, żeby ludzie dali pieniądze, dzwonił po wszystkich, prosił o pieniądze, bo oni robią dom dla narkomanów, gdzie będą mogli być leczeni Ewangelią. I się pieniądze znajdowały. Nieraz na ostatni moment, kiedy już mieli wpłacać jakąś tam zaliczkę następną, to się te pieniądze znajdowały. Zresztą teraz nawet w prawie wszystkich krajach tutaj Europy Zachodniej to jest tak zwany coffee house, jeżeli braterstwo kojarzycie. To są ludzie, którzy wierzący, którzy chodzą po ulicach i bezdomnych namawiają i narkomanów, alkoholików do leczenia się w chrześcijańskich ośrodkach. I to jest to dzieło, które on zapoczątkował. I on powiedział tak. Nie stawiam przed oczy swojej niegodziwej rzeczy, że w dzisiejszych czasach ten fragment wypełnia się na oglądaniu telewizji, czy filmów, czy internetu. Że są programy, filmy, gdzie możemy zaobserwować największą ohydę, że gdybyśmy kiedyś weszli do jakiegoś domu, gdzie się takie rzeczy dzieją, to byśmy już w drzwiach zobaczyli, że to jest po prostu coś potwornego i byśmy się odwrócili i wyszli. A jak mamy to na ekranie, to siedzimy i to oglądamy. I te rzeczy potem przylgną do nas. I on zadał takie pytanie, czy jeżeli ktoś we filmie obraża Boga, wyraża się źle o Biblii, o Bogu, o wierzących, czy ty wyłączasz taki program, czy dalej to oglądasz? To mówi, to tak jakby szatan pluł ci w twarz, a ty byś dalej to oglądał, obtarł się i dalej sobie oglądał. Kiedyś mój syn oglądał jakąś tam kreskówkę i tam zaczęli z Biblii się naśmiewać. Biblia zaczęła tańczyć, nogi dostała. Simpsonowie to chyba byli, nie, Szymon? I ja mówię, wiesz co, Szymon, to jest, mówię, nie w porządku takie coś oglądać. To mówi, tata, tak samo to czułem. Wziął i wyłączył, od tego czasu już nie ogląda Simpsonów. No chyba byli Simpsonowie, nie? Nie ogląda tego. Nie stawia przed swoje oczy niegodziwej rzeczy. Nie oglądajmy, wstańmy i powiedzmy, co to jest, ja tego nie będę oglądał, wyłączmy to i w ogóle odsuńmy się od tego, bo to przylgnie do nas, stracimy taką wrażliwość. Potem ktoś się będzie naśmiewał z Boga, z Biblii, a my będziemy siedzieć i... Tak, tak, już będziemy do tego przyzwyczajeni, już nie będzie to na nas robiło żadnego wrażenia. I braterstwo, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, to łączy się ściśle z tym, co powiedziałem w pierwszej części, że jeżeli jesteśmy, mamy być rodziną, mamy być kochającym się rodzeństwem, to musimy ze sobą spędzać czas. Nie traktujmy tego jako czegoś, co Bóg wymaga do tego, żebyśmy mogli być zbawieni, że musimy chodzić do zboru, to będziemy zbawieni. Nie, my będziemy zbawieni dlatego, że będziemy mieli wzajemną miłość. A ta miłość się zawiązuje wtedy, kiedy się razem spotykamy w społeczności, kiedy możemy ze sobą porozmawiać, wymienić się poglądami, co u kogo słychać, poprosić o modlitwę. Wtedy to nie ma być prawo, to ma być przywilej, gdzie możemy spotkać się z innymi wierzącymi i z nimi spędzać czas. Mam tu jeszcze kilka tych fragmentów, ale zakończę braterstwo tym. Z drugiej Księgi Królewskiej, 17 rozdziału, wracamy do tej drugiej Księgi Królewskiej, 35 rozdział do 37. A przecież Pan zawarł z nimi przymierze, nakazując im, nie oddawajcie czci innym Bogom, nie kłaniajcie się im, nie służcie im, nie składajcie im ofiar. Tak jakbyśmy dzisiaj mogli powiedzieć, nie zajmujcie się innymi rzeczami. Niech wasz czas, wasza uwaga, środki wasze, wasze domy, wasze rodziny, niech służą Bogu. Niech wasze ofiary będą przez Boga akceptowane. Lecz jedynie Panu, który was wyprowadził z ziemi egipskiej, który nas wyprowadził ze świata, z wielką mocą i wyciągniętym ramieniem, Jemu oddawajcie cześć, Jemu się kłaniajcie, Jemu składajcie ofiary. Ustaw zaś i praw, i zakonu, i przykazań, które wam spisał, przestrzegajcie, wypełniając je po wszystkie dni, ale innym Bogom czci nie oddawajcie. Tak tą historyczną, taką naszą tutaj, tym historycznym wydarzeniom, którym się przyjrzeliśmy dzisiaj tutaj, chciałbym nadać takie duchowe znaczenie, żebyśmy byli ludźmi takimi, których nie będą, dla których niebezpieczeństwo nie będą te wyżynki właśnie, takie te ostatnie rzeczy, które możemy Bogu ofiarować, ale gdzieś je zatrzymujemy, bo się może wstydzimy innych,
bo się boimy coś utracić, bo będziemy śmieszni, bo będziemy odstawać od innych ludzi. Czy są to jakieś tam rzeczy, na których nam szczególnie zależy i mówimy tak, Boże, wszystko jestem Ci w stanie, ale to mi zostaw, niech to będzie według mojej myśli, według mojej woli. To wszystko oddajmy, bo Bóg się upominał o to, że te wyżynki nie zostały pousuwane, niech nasze poświęcenie będzie w 100%, tak jak to ziarno, które padło na żyzną ziemię i jedno z nich, jedno wydało 30-krotne, jedno 60-krotne, ale jedno wydało plon 100-krotny, niech ten nasz plon będzie 100-krotny. Bardzo dziękuję, braterstwo.